Twoje Radio London.
Daleko gdzieś pojechałbym, zadawałbym się z byle kim. Niewiele jadłbym, wiele pił, a zjechałbym na psy. Najbardziej fantastyczne sny z tym równać się nie mogłyby. Powiada tramwaj, no to dzyń, wyskakujemy z szyn. Hej ho, nie ho, na pewno ktoś w tym miejscu powie stop. Chodź. Przejdziemy się po mieście. Ładnie dzisiaj. Co? Więc krawat poprawiłem i zacząłem sobie dziwić się. Dlaczego właśnie z byle kim, dlaczego byle gdzie? W daleki bym pojechał świat, zadawałbym się z kim bym chciał. Szacunku nie miałbym dla pań, ostatni byłbym drak. I wszelkie bym za sobą ślad zacierał najdokładniej tak. Bezradny nawet Scotland Yard by był, choć sławny tak. Hej ho, nie ho, na szczęście ktoś w tym miejscu powie stop. Zgrabnie weźmie mnie pod rękę, biorąc mnie pod włos. Znów jak dawniej tramwaj dzyń, równiutko jedzie środkiem szyn. Co widząc dostrzegamy w tym zbawiennych uczuć pływ.
Kolejny program Twojego Radia, który jak poprzednie powstał z wyprzedzeniem, z myślą o tym, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 4 grudnia, rozpoczęła piosenka śpiewana przez Zbigniewa Kurtycza. Słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk.
Ma swój wiek, a wciąż na chodzie jest twój wóz weteran szos, persona grata. Chęć by nim wyjechać z tobą gdzieś, jak wiesz, zjawiła się u progu lata. Weź ze sobą wspomnień garść, w kieszeni jeden grosz. I cała naprzód czas nas goni, w tle niech radio gra. Występując morsem rytm, zawory dają że stara miłość nierdze wieje, choć jej przybyło lat. Ze mną bądź.
Nie bez przyczyny kolejna piosenka dzisiejszego programu, tym razem śpiewana przez Eleni, także dotyczyła podróży. Podróży, w której ważniejsze są wspomnienia niż środek transportu czy pogoda. W programie kilka razy cofniemy się w przeszłość i tak, jako że dzisiaj jest 4 dzień grudnia, kiedy imieniny obchodzą wszystkie Barbary, a swoje święto obchodzą też górnicy, których patronką jest święta Barbara, usłyszą Państwo napisany przed wojną reportaż przedstawiający grudniową podróż w okolice Olkusza, gdzie już w średniowieczu powstały pierwsze kopalnie i to nie kopalnie węgla. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie mowa o smokach. Takich, jakie często występują w baśniach, ale też i o smokach będących efektem wyobraźni całkiem współczesnego dziecka. Najwyraźniej jednak obeznanego z baśniami i legendami. Zaraz potem znajdzie się jeszcze historia o panu Piotrze Wydrze i o górach złota. W trzeciej części programu odejdziemy od legend i skarbów. Tu zapanuje odmienna tematyka, nieco lżejszej natury. Małgorzata Maciejewska zaprezentuje dialog napisany przez Karola Iżykowskiego o dzieciach i pieniądzach. Będzie też jedna z bajek Roberta Louisa Stevensona.
Ruski rok wciąż karuje tak jak koń w magazynie. Wstaje 5:05, bułkę z masłem sobie zjem, kaca zmyje. Dziesięć dni urlopu biorę sobie raz do roku, aby nie oszaleć i pakuję manatki, trochę wódki i sałatki, potem zatrzaskuję drzwi. Dziś jedziemy z kolegami na Mazury. Łowić ryby, wyrwać laski i potem w góry. Dziś jedziemy z kolegami pod namioty. Wypić piwko, palić skręty do soboty. Gumy i ładujemy laski 3 na tył fury. Panny cieszą się, biorę jedną, kumpel dwie i na Mazury. W autach nie ma klimy, ale dobrze się bawimy. Panny rozbierają się. Choć łapie mnie policja, to za mandat płaci Krystian, a więc nie przejmuję się. Dziś jedziemy z kolegami na Mazury. Łowić ryby, wyrwać laski i potem w góry. Dziś jedziemy z kolegami pod namioty. Wypić piwko, palić skręty do soboty.
Michał Wiśniewski z zespołem Ich Troje śpiewał o wyjeździe na Mazury. Utwór pochodzi z ich wydanej latem płyty pod tytułem Projekt 10. Dla odmiany proponuję reportaż Jana Waśniewskiego, prozaika i publicysty Polski międzywojennej, o jego grudniowej podróży w strony rodzinne w okolice Olkusza. Reportaż zatytułowany Tam, gdzie wschodzi nowe życie, ukazał się w tygodniku Prosto z Mostu w styczniu 1935 roku. Kiedy nadchodzą święta, a wydawca wzruszy się nadchodzącą Wigilią i kapnie odrobinę gotówki, człowiekowi pióra zawraca się głowa z radości, jak po gorzkiej z kropelkami. Odjazd, wymarsz, podróż. Dawniej stało przed podróżnym widmo braku miejsca w wagonie, ale to już należy do przeszłości. Ministerstwo Komunikacji wydało bowiem rozporządzenie o rezerwowaniu miejsc dla jadących na długie dystanse. Poczciwe ministerstwo. Poczciwe podwójnie. Raz, że wydało taki rozkaz, a po drugie, że ukryło go skwapliwie przed ciekawością tak niepowołanych ludzi jak podróżni. Mało kto wiedział o tej innowacji. Ja oczywiście dowiedziałem się w samą porę. Nie darmo przecież wycieram swoje i tak już wytarte ubranie po redakcjach. Wsiadając do taksówki, na myśl o nieszczęśliwcach tłoczących się w tej chwili przy kasie, dotknąłem pieszczotliwie chropawej tektury dwóch biletów, właściwego i rezerwującego miejsce. Taksówka sapie, prycha i dygoce niecierpliwie na skrzyżowaniach ulic, jakby zdenerwowana zatrzymywaniem jej przez policjantów. Dworzec. Kłębowisko ludzi, pokrętne ogonki, tłok, wymyślania, dowcipy o odciskach, napieranie na siebie zniecierpliwionych ludzi i oczy. Wszędzie oczy. Zgorączkowane, niespokojne, biegające. Stąpam z godnością patrycjusza, roztrącając ten plebs, wyższy od niego o całe dwie tekturki tkwiące w mej kieszonce od kamizelki. W przedziałach dość przestronno. Pakuję się do pierwszego lepszego i jestem świadkiem, jak się powoli napełnia. Ludzie wsiadają w przemokłych paltach i kapeluszach, które od samego rana polewał niestrudzenie i cierpliwie polski deszczyk. Każdy z pasażerów ciągnie za sobą swoją codzienną troskę. Po pewnym czasie czuję, że przedział, niby soczewka, skupia w sobie drobne sprawy i zagadnienia polskiej dzisiejszości. Przy oknie siedzą naprzeciw siebie dwaj studenci SGGW leśnicy. W tym wieku nikt się nie przejmuje pustką w swej kieszeni, więc studenci żartują wesoło. Ale gdy zgadaliśmy się o przyszłości, jaka rysuje się przed dzisiejszą młodzieżą, obydwaj sposępnieli. Wiedzą o tym obaj doskonale i zgodnie to stwierdzają. Są kandydatami na dyplomowanych bezrobotnych. Jeden z nich nosił w klapie orzełka Legionu Młodych, drugi należał do narodowców. Naprzeciw usadowiła się nauczycielka szkół powszechnych, jejmość pod 40. Gwałtem narzucaną sobie powagę psuł jej niesamowity katar, każąc kichać w najnieodpowiedniejszych momentach i wykrzywiać twarz w rozpaczliwe grymasy. Rozmowa sklejała się wolno. Na szczęście w ostatniej chwili wpadł do przedziału, sapiąc i chrząkając wesoły, tęgi kolejarz o jowialnej twarzy, której podbródek, nie mogąc się zmieścić w urzędowym kołnierzu płaszcza, wylewał się na zewnątrz. Grubasy są bardziej skłonni do rozmowy od chudzielców, bardziej bezpośredni i wylani. Nim minęły 2 minuty, już wiedzieliśmy, że jadzie do miasta Łodzi, gdzie od 3 lat nie mieszka. A więc, zgodnie z logiką biurokratycznych czasów, ma tam płacić podatek mieszkaniowy właśnie za te 3 lata. Pania, wymeldował się pan w swoim czasie? Pyta ktoś. Sympatyczny grubas poderwał się, palnął rękami po kolanach i rzucił: 2 razy, dla pewności, 2 razy, panie szanowny. A po cóż 2 razy? A ja ich magistrackich pociotków, panie szanowny, znam, dlatego 2 razy. Ale widocznie i tego było za mało. Co za temat. Magistrat, podatki, meldunki. Rozmowa roztrajkotała się jak stukot wagonu po szynach. Nawet nauczycielka od czasu do czasu coś bąknie między jednym kichnięciem a drugim. Pociąg pędzi tnąc przestrzeń. Nagie, ciemne pola rozlatują się na prawo i lewo jak olbrzymie płaty sukna. Grodzisk, Skierniewice, Koluszki. Kolejarz wysiada. Pociąg znów zrywa się do biegu. Patrzę na zimowe pola. Ujechaliśmy taki szmat drogi przez rolniczy kraj, a do tej pory ani jeden rolnik nie zjawił się w wagonie. Wreszcie przed Piotrkowem wsiadł jakiś chłop. Długo nie udawało się nam wciągnąć go do rozmowy, ale wreszcie uległ. Z pola to teraz dziś wiele nie ma, ale jazdą można zarobić, mówi. Jazdą? Ano, teraz skór do garbarni w Radomiu koleją nie wożą, bo za drogo. Wisłą statkami je pchają, a potem się to ładuje na furmanki i hajda te kilkanaście mil do garbarni końmi. Zrobiło mi się ciepło na duszy. W lokomocji wracamy do czasów pierwszych piastów, a ja zawsze czułem dziwny sentyment dla tej dynastii. Chuj, kryzys! Co za kryzys! Jęknął jedyny przedstawiciel mniejszości, a wraz z tym pojękiem wpłynęła do przedziału kwestia żydowska. Zanosiło się na żwawą wymianę niezbyt wytwornych zdań między narzekającym a studentami, ale właśnie pociąg wpadł na stację, gdzie miałem się przesiąść. Pochłonął mnie inny wagon i odwiózł do miejsca przeznaczenia. W tym miejscu należałoby strząsnąć z powiek do kałamarza łzę rozczulenia nad moimi stronami rodzinnymi, aby opis nasycić sentymentem, ale że to już zrobiłem w powieści Ognie w Pirytach, która świeżo ukazała się z druku, a której akcja w tamtych właśnie stronach się rozgrywa, przeto z obowiązku czuję się zwolniony. Dziś z wielkich kopalń cynku i pirytu pozostały tylko opustoszałe budynki, po których od czasu do czasu przesunie się samotny stróż, żeby stwierdzić filozoficznie znikomość swych wysiłków wobec ludzi, których do złodziejstwa popycha głód. Budynki puste, głuche, ze sterczącymi w górę kominami, wejścia do podziemi i szyby zabite deskami, omotane kolczastym drutem. Cisza. Zbudowane ongi w erze rozkwitu wielkokapitalistycznej gospodarki stoją teraz puste i bezczynne. Pieniądze, przeważnie francuskich towarzystw, pofrunęły ponoć aż gdzieś do centralnej Azji, gnane tam zasadą klasycznej ekonomii małe wkłady, duże zyski. Robotnicy wałęsają się po osadzie, przystają grupkami, zapalą, pogwarzą i znów się rozchodzą. Niektórzy wracają do domu, inni idą do świetlicy dla bezrobotnych. Przed zamkniętą bramą płuczkarni Galmanu stoi jakaś większa grupa ludzi, jakby w oczekiwaniu, że brama się rozewrze i kopalnia znowu wchłonie ich w swe czeluście. Szczęść Boże, pozdrawiam, zoczywszy znajomego górnika. Szczęść Boże, odpowiada i podchodzi się witać. A cóż to tak stoicie przed bramą? Z przyzwyczajenia. Tyle się tu ruchu pamięta, to i ciągnie zobaczyć, jak to teraz wygląda. A przecież kopalnia już czwarty rok nieczynna. I co z tego? Ciągnie i tyle. Wie pan, że ja się co dzień o 5:30 rano budzę i nasłuchuję, czy się buczek kopalniany nie odezwie? Choć wiem, że na darmo się wsłuchuję. Smutno tutaj. Beznadziejny jego ruch ręką. Zapalamy papierosa i gwarzymy sobie o starych i nowych czasach. Po chwili orientuję się, że okolica ta nie jest tylko cmentarzyskiem, że przeciwnie, rodzi się tu nowe życie. Jest ono mniej bujne, spokojniejsze, kiełkujące nieśmiało, ale przez to właśnie ciekawe i oryginalne. Trzeba je zbadać. Wprawdzie Boże Narodzenie, nie chcąc robić wstydu świętej Barbarze, wyszczerzyło mroźne zęby, a wiatr hula jak wściekły, ale jaką taką paltocinę mam, czasu aż nadmiar, warto się więc powłóczyć. Pierwsza wyprawa w kierunku byłej austriackiej granicy, w gęsty sosnowy bór rosnący na czyściutkich olkuskich piachach, która przecina urwistym korytem rzeczka Sztoła. Bór jak bór. Szumi sobie głucho i uroczyście, a wielkie gałęzie kołyszą się w miarowym, jednostajnym pokłonie. Tak było zawsze. Tak powinno być i teraz. Aż tu nagle ponad szum boru wybija się łoskot siekier, świst pił, gruchot walących się drzew. Wchodzę głębiej i nie mogę poznać lasu. Przez sztołę przerzucony most, piachy porżnięte szerokimi odnogami szosy, jakiej tu nikt od stworzenia świata nie uświadczył. Tu i tam powbijane rzędami paliki, głosząc dumnym napisem ulica, świadczą, że powstaje tu miasteczko, osada. Płuca zagłębia, jak oświadcza mi nie bez dumy prowadzący roboty. Rzeczywiście, dla zagłębianina oddychającego przez cały Boży rok pyłem węglowym warunki są tutaj wprost idealne. Miasto Olkusz, właściciel tego lasu, uprawiało swego czasu tak radosną twórczość, że dziś nurza się w długach. Nie ma jednak tego złego, co by i tak dalej. Chcąc wyleźć z długów, zaciągnęło dług w BGK i tnie swój las na parcele pod domki dla zagłębian. Wysiłkom miasta Olkusza przyszedł w sukurs tak właściwy dzisiejszym czasom pęd ku posiadaniu jakiejkolwiek, bodaj najdrobniejszej, własnej nieruchomości. Zagłębianie rzucają się na działki i oto wkrótce w cichym, pustym Boże Sosnowym powstanie miasteczko, osiedle. Tymczasem pracują tu bezrobotni, ratując się przed nędzą. W powrotnej drodze wiatr dął mi prosto w twarz, szczypał w policzki, świstał w uszach, rzucał się na nagie drzewiny przydrożne i samotne chaty, wpadał na rozwieszone tu i ówdzie anteny radiowe. Czyj głos i jaką stację łowią teraz proste, a przemyślne aparaty? Może przemawia do właścicieli anten Moskwa lub Leningrad, sławiąc dobrodziejstwa wielkomaszynowego ustroju? Jeżeli tak, to czy wierzą im twardzi mieszkańcy tych chałup, sąsiedzi wielkich zakładów kopalnianych, zamienionych w cmentarzyska? Twardzi ludzie z chałup, oszołomieni bezrobociem, żyli w odrętwieniu może rok, może dwa. Ale teraz już się bronią, już idą naprzód, zdobywają sobie egzystencję, tworzą warsztaciki pracy. Nie mówiąc o tym, że w osadzie powstały dwie nowe kuźnie, że podwoiła się ilość sklepów. Twardy człowiek w inny, może na pozór dziwaczny sposób zdobywa sobie chleb codzienny, jak się przekonałem o tym zaraz następnego dnia po wycieczce do osiedla. Wychodząc z kościoła, natknąłem się na małorolnego górnika o strasznie groźnym nazwisku – Wilk. Boże miłosierny, jakże nie pasuje to tchnące dzikością nazwisko do poczciwego Franciszka. Jakże daleko jego zżółkłym od tytoniu zębom do białych kłów drapieżnika. Jak jego powolne, nieco zakłopotane gesty nic nie przypominają gwałtownych ruchów zawodowego dusiciela baranów. Swego czasu Franciszek Wilk pracował na kopalni. Gospodarzył na trzech morgach kamienistego gruntu. Nie tyle z potrzeby, ile dla ambitu gospodarskiego trzymał sobie konia. Szkapina była nędzna, wychudła, nastrojona strasznie flegmatycznie i skłonna do filozoficznej zadumy. Wyrażało się to między innymi w tym, że łeb jej, jakby przeciążony myślami, zwisał zawsze na lewo, a dolna warga, opuszczona ku dołowi, odsłaniała szereg wielkich, starych zębów, co szkapie nadawało wyraz straszliwego szyderstwa. Nie z tego świata był to koń. Zadumany, pogrążony w sobie, stąpał z jednaką zawsze powagą, czy go kto tam batem ćwiczył, czy pieszczotliwie nawoływał do pośpiechu. Zoczywszy Wilka spytałem, piechotą przyszliście do kościoła? E, kto by ta piechty chodził, konikiem przyjechałem, to li tam stoi, wskazał głową na wasążek zaprzęgnięty w ładnego kasztana. Zamrugałem oczami z niedowierzaniem. A cóż tego konia tak odmieniło? A kryzys, uśmiechnął się Wilk i wierzchem dłoni otarł szczeciniaste wąsy. Od słowa do słowa i okazało się, że Wilkowi powodzi się nie zgorzej. Bo te kopalnie węgla tłumaczy, które do kartelu nie należą, to idą dzień i noc na trzy zmiany i nastarczyć nie mogą. Do sortowni furmanki się pchają jedna bez drugą, że to i po łebie nieraz człek człeka batem prześmignie, aby ino być bliżej. Jeżdżą inni ludzie z tym węglem, jeżdżę i ja. A daleko wozicie? Ho, ho, a że za Jędrzejów. Tam chłopy, albo i nie przymierzając Żydy, kupują tego, ile się chce sprzedać. Od Dąbrowy na Jędrzejów. Łatwo powiedzieć, toż to ze 100 kilometrów drogi. Czy z Biedaszybów kupujecie też? A bierę się i z Biedaszybów, bo jeszcze tańszy. Chwilę się zamyślił, a potem z uśmiechem dodał. Bo to, proszę pana, właściciele tych wielkich kopalniów to se już tak kałduny napchały, że się byle czem nie zadowolnią. Wolą juchy nic nie mieć, niżli małym się kontentować. Ale te drobne właściciele o chudszych pyskach to dopiero teraz wiedzą, że żyją. Kopalnie puścili, węgiel tanio sprzedają, to ludzie bierą. Pożegnałem wilka, bo już jego rodzina do Wasągu się zbliżała i on sam musiał na kozioł siadać. Ukłonił mi się stamtąd z uśmiechem, śmignął batem, a eks-filozof Kasztan poderwał się do biegu jak pełnokrwisty Arab. Zamyśliłem się nad słowami wilka. Zagadnienie nie byle jakie. Zwycięstwo drobnego warsztatu nad wspaniale zorganizowanym, zracjonalizowanym, wyposażonym w najlepsze środki produkcji wielkim zakładem przemysłowym. Następnego dnia miałem przygodę, która mi dała jeszcze więcej do myślenia. Proszę sobie wyobrazić bardzo sfałdowaną, pagórkowatą okolicę, w której rozpadlinach drzemią cicho chałupy wiejskie. Gdzieniegdzie niby olbrzymie kretowiska piętrzą się brązowe zwały miału i rudy cynkowej, tak zwane hałdy. Gdzie indziej znów ziemia zapada się w potężne, skaliste przepaście, zwane odkrywkami. Na kogo innego te pozbawione roślinności pustacie zrobią może wrażenie przygnębiające. Dla mnie stanowią najpiękniejsze widoki. Tu przecież spędziłem swe szczenięce lata. Gdy wyrwę się z Warszawy w swoje strony, łażąc po tych skaliskach, szukam tego, czego nie zgubiłem, a co jednak przepadło bezpowrotnie. Pierwszej, beztroskiej młodości. Szedłem właśnie przez taką odkrywkę, gdy usłyszałem charakterystyczne odgłosy uderzeń kilofa o skały i szurgot łopat. Kiedy się zbliżyłem, kilku ludzi, porwawszy narzędzia pracy, poczęło uciekać na łeb na szyję po stromych zboczach. Ktoś, kto przechodził akurat nad odkrywką i był mimowolnym świadkiem tej sceny, krzyknął ku mnie w dół w wymowie tamtejszej. Kruściorzy pun spłoszył! Tajemnicze słowo kruścioż pochodzi od nie mniej tajemniczej dla ogółu nazwy kruszec, a oznacza po prostu ołów z odrobiną srebra. Kruszec posiada bardzo piękny, srebrzysty połysk, a występując wśród galwanu małymi żyłkami i gwiazdami, jest łatwy do spostrzeżenia. Minerału tego poszukują huty śląskie również dzisiaj, lecz dają ceny niskie i przemysłowcom nie opłaca się uruchamiać kopalń. Co innego, bezrobotni. Ci, nie zważając na ogromne niebezpieczeństwo, zapuszczają się w dawne, nieodświeżane, podsadzone pod gniłym już drzewem chodniki i pływając po nich łódkami, bo kopalnia jest nieodwadniana, zbierają minerał. Przyszły mi na myśl odległe, bardzo odległe czasy, kiedy w tych samych okolicach zapiastów gwarkowie kopali srebro. Organizacja kopalń była wtedy średniowieczna. Gwarkowie złączeni w cech po kilku, kilkunastu bili małe szybiki i dobywali z nich tenże sam kruszec. Nikt ich wtedy nie ścigał i nie przepędzał w imię kartelu, jak to jest teraz. Gdyby i dzisiaj nie przeszkadzać ludziom, czy nie ruszyłyby się te zamarłe od 4 lat kopalnie dostarczające taniego cynku i ołowiu?
Zapraszamy do reklamy.